Biblię, to otwórzmy do Ewangelii Jana. Ewangelii Jana, 13 rozdział i 34 werset. Ewangelii Jana, 13 rozdział, 34 werset. Mamy zapisane tam słowa Pana Jezusa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. A potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Dzisiaj omawiamy następny znak autentycznego chrześcijaństwa. Mówiliśmy o znaku łaski, o znaku chrztu w wodzie, o znaku chrztu w duchu, o znaku posłuszeństwa i wreszcie mówiliśmy o znaku duchowego owocu, że chrześcijanin będzie wydawał duchowy owoc. W ostatnią środę żeśmy to opisali sobie, natomiast dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili o znaku miłości. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I oczywiście, kiedy mówimy o autentycznym chrześcijaństwie, to mówimy o tym chrześcijaństwie, gdzie człowiek decyduje się iść drogą Jezusa, za Jezusem i inaczej to się nazywa uczniostwo, czy stanięcie się uczniem Jezusa Chrystusa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Interesujące słowa Pan Jezus wypowiada i nazywa to nowym przykazaniem. Sama koncepcja miłości nie jest nowa. Nawet w Starym Testamencie. W Starym Testamencie słowo również przykazuje nam, abyśmy, i za chwilę do tego dojdziemy, miłowali bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie jest nową koncepcją. Dlaczego Pan Jezus mówi, a nowe przykazanie daję wam? Tak wygląda, że nigdzie w Starym Testamencie ani przez proroków, ani Bóg bezpośrednio nie powiedział do ludzi dokładnie w tych słowach o tym rodzaju miłości wzajemnej. Wzajemna miłość to znaczy ja ciebie miłuję, ciebie kocham i ty ze wzajemnością. Nie wiem, czy kiedykolwiek zakochaliście się w życiu, a w młodości bez wzajemności. To jest bolesne przeżycie. Tak widzę po waszych oczach, udaliśmy się pewnie w okres szkoły średniej może. Często wtedy to bywa. Kiedyś kolega w szkole średniej powiedział mi, mówi, to jest moja dziewczyna, tylko ona jeszcze nie wie o tym. Okazało się, że nigdy nie była ani w przyszłości, ani wtedy. Zakochany był bez wzajemności. Natomiast Pan Jezus mówi tutaj o pewnej miłości, która nazywa się miłością wzajemną, choć początek ktoś musi zapoczątkować. I to, co jak gdyby drugą cechą tej miłości jest tak, jak ja was umiłowałem. Jak Pan Jezus nas ukochał? Porozmawiajmy chwilę o tym. Jak Jezus nas ukochał? Umarł za nas, czyli tak nas kochał, że umarł za nas. Co to życie oddał? To samo bezgranicznie. Okej. Okay. A kiedy nas ukochał? Na jakim początku? Jak nas stworzył, jak jeszcze nas nie było, prawda? Przed założeniem świata, Biblia mówi, to całkiem, zanim zaistnieliśmy, a Chrystus już wtedy nas pokochał. Bezgraniczną miłością, jeszcze o jednej cechy, stałą miłością. Co to znaczy stałą miłością? Cały czas jednakowo, nie? Czyli nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby nas kochał bardziej, albo żeby nas kochał mniej. On po prostu nas kocha i to nie jest taka stała, chłodna, zimna miłość, tylko to jest ciągle gorąca, bezgraniczna miłość. Taką miłością Chrystus nas kocha. Ta miłość trochę jest opisana w Ewangelii, przepraszam, w liście do Efezjan, kiedy Pan Jezus, kiedy Słowo Boże właśnie mówi o miłości również Chrystusa do do kościoła. 25 werset. I nawet Paweł postanowił, 5 rozdział. I nawet apostoł Paweł postanowił z tego zrobić obraz, jak gdyby wzór, jak małżonkowie powinni się kochać. 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I wreszcie mamy, że ta miłość narzuca pewien styl później postępowania, aby sam sobie przysposobić, 26, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. A więc mamy tutaj wzór miłości Chrystusowej. Chrystus umiłował nas pierwszy. Jan w liście pisze, że kochamy, dlatego że On nas pierwszy ukochał, a więc odwzajemniamy się miłością do Chrystusa. I w życiu chrześcijańskim ktoś musi zapoczątkować miłość do drugiej osoby w taki sposób, żeby ta druga osoba mogła odwzajemnić się miłością. A więc czasem, kiedy my mówimy o miłości, i myślimy, że właśnie jest to miłość, która gdzieś tylko okazuje pewną życzliwość, może nawet nierobienie krzywdy komuś, ale tutaj Chrystus mówił o specyficznym rodzaju miłości, że kiedy okazuje komuś miłość, to w taki sposób, żeby ta osoba odczuła tą miłość, doznała przemiany w swoim życiu i odwzajemniła mi się tą miłością. I wtedy z tego powstaje świadectwo dla drugich ludzi, którzy nie doświadczyli takiej miłości, że zaczynają poznawać, że są uczniami Chrystusa. I niektórzy kojarzą to, ja to kojarzyłem, to wtedy poznają, że jesteśmy po prostu chrześcijanami, jesteśmy jakąś częścią grupy religijnej. Nie. Kiedy tą miłość ludzie zaczną widzieć w naszym życiu, zaczną zadawać pytanie, kto był naszym nauczycielem. Jesteście uczniami moimi. Inaczej ludzie poznają, że ja, Chrystus, jestem waszym nauczycielem. Ode mnie nauczyliście się takiej miłości, ponieważ typowo ludzie w taki sposób nie kochają. Jak myślicie, w życiu chrześcijańskim, chwilę jeszcze porozmawiamy, zanim przejdziemy do drugiego fragmentu Pisma Świętego. W życiu chrześcijańskim, czy mamy jednak kochać bardziej, a drugich mniej? Wszystkie jednakowo. A jak jest? Naprawdę. Prawda? Że jednych łatwiej kochać, drugich gorzej, drugich trudniej. Kogo łatwiej kochać? Tych potulnych, dobrych, przyjaznych. Kogo łatwiej kochać? Jeszcze. Podobnych do siebie, prawda? Z podobnymi zainteresowaniami. Okej, jakiś bardziej konkretny jeszcze przykład po tej linii myślenia.
Z naszej technicznej, naszego zawodu, naszego...
Prawda?
Naszego tego samego wieku.
Wyglądu. Ci, którzy się odwzajemniają też miłością, prawda? Też łatwiej ich kochać. Kogo trudniej kochać? Ci, co nam krzywdę wyrządzają. Okej. No a w kościele to tak chyba nie powinno być, żeby bracia i siostry sobie krzywdę robili, ale tak bywa czasami. To jednak powinniśmy kochać się nawzajem. Okej. Czyli trudniej jest kochać tych, którzy przyprawiają nas o ból. Może nawet nie planowali nam krzywdę zrobić, nie? Ale sprawili jakiś ból, ale ciągle mamy ich kochać. Okej? Okay. Proszę? Tych, którzy krytykują, prawda? Ci, którzy nas krytykują, trudniej jest kochać, prawda? Łatwiej jest kochać tych, co chwalą. A dzisiaj bardzo ładnie wyglądasz, Gosia. Mąż taki zadowolony. A Jonatan dobrze grał. Saro, wracam do domu, też śpiewała dobrze. Prawda, jeżeli pochwalimy, jest łatwiej wtedy. Ci, którzy nas chwalą, ci, którzy przyjdą, powiedzą, ale fajne kazanie było, nie? Trudniej jest kochać tych, którzy, choć czasem ta krytyka może przydać się, to często bywa tak, że ta krytyka jest nieprzydatna do niczego, to jednak ciągle mamy tych ludzi kochać. A 10 rozdział Ewangelii Łukasza, mamy tam inną sytuację opisaną na temat miłości. 10 rozdział Ewangelii Łukasza, 25 werset. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając Chrystusa na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Bardzo ważną rzeczą jest pamiętać takie szczegóły. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając Chrystusa na próbę. Ponieważ dlaczego ważną rzeczą jest pamiętać, że to pytanie, czy ta rozmowa, która odbyła się między tym uczonym w zakonie, czyli faryzeuszem, a może saduceuszem, odbyła się dlatego nie, że ten człowiek miał szczere, serdeczne pytanie, że chciał naprawdę się dowiedzieć, tylko ten człowiek chciał wystawić Chrystusa na próbę, przeegzaminować. On siebie ciągle nad Chrystusem postawił i mówi, no sprawdzę cię, czy mi dobrze odpowiesz. I dlatego Chrystus odpowiadał w pewien sposób. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ ludzie później na podstawie tych odpowiedzi Chrystusa budują pewne przekonania doktrynalne. Okay? A Chrystus tylko i wyłącznie odpowiadał w ten sposób, żeby dać jak gdyby odpór albo wyjść z danej trudnej sytuacji, w której go postawiono. A więc jest to rozmowa, która pokazuje pewien aspekt sytuacyjny, a niekoniecznie całą Ewangelię. A są ludzie, którzy mogą uchwycić się później pewnego właśnie tylko aspektu i nagle zrobić z tego całą Ewangelię. Ja kiedyś podawałem taki przykład w swojej młodości, jak był czas, że miałem aspiracje, żeby może wyglądać dobrze, trochę tam ćwiczyłem i na siłowni właśnie widziałem młodych mężczyzn, którzy dbali o to, żeby pewne tylko mięśnie były u nich rozbudowane, a inne były nieważne. I po jakimś czasie tak śmiesznie wyglądali, bo na przykład nogi nie mieli w ogóle rozwinięte, takie szczuplutkie, a tutaj gdzieś na przykład bicepsy takie wielkie, a znowuż nie pracowali gdzieś tutaj nad tymi mięśniami i tacy byli zdeformowani aż, ponieważ tylko skupiali się na pewnych mięśniach, które dla nich były ważne. I my czasami jako chrześcijanie, wydaje mi się, tak śmiesznie wyglądamy, bo są ludzie, którzy podkreślają właśnie na przykład tylko miłość. Inni znowu podkreślają świętość, inni podkreślają jakieś dary duchowe i mamy ludzi, którzy mówią, a prorokowanie musi być, a jeszcze inni dobroczynność, dzieła miłosierdzia i tak dalej, uzdrowienia. I mamy chrześcijan, a nawet całe kościoły, które gdzieś jakiś jeden aspekt chrześcijaństwa podkreślają i wydaje mi się, że to jest takie właśnie zdeformowane. I tutaj mamy taką sytuację, że ten człowiek wystawia Jezusa na próbę i mówi: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? A Jezus rzekł do niego: co napisano w zakonie i jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, nagle sytuacja się zmienia i Pan Jezus jego wystawia na próbę, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. A tak wygląda, że Pan Jezus nagle mówi, że zbawienie jest z uczynków. Jeżeli będziesz to czynił, to będziesz żył. Tylko musimy pamiętać, że Pan Jezus został wystawiony na próbę i musiał odpowiedzieć według kryteriów tego człowieka. I w tym przypadku, po pierwsze, Pan Jezus chciał pokazać temu uczonemu w zakonie, że on nie okazał miłości względem Jezusa, zadając mu podstępne pytanie po to, żeby go zagiąć i pokazać mu, że może coś niewłaściwego tutaj robi albo głosi. I nagle jest napisane, że ten człowiek poczuł się troszeczkę nieswojo w swoim sumieniu i chciał się usprawiedliwić. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, 29 werset, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? Bardzo interesujące to było, że zignorował fakt miłości Boga. Od razu przeszedł do bliźniego. Dlaczego? Ponieważ bardzo trudno jest ocenić w drugim człowieku miłość do Boga. Ponieważ jest ona wyrażana często tak wewnętrznie, tak głęboko, że trudno jest ocenić drugiego człowieka, czy on rzeczywiście kocha Boga, czy też nie. I dlatego sprawa relacji między Bogiem a człowiekiem jest ściśle zawarta pomiędzy mną a Bogiem. Nikt naprawdę tak nie jest w stanie powiedzieć, czy ja kocham Boga, czy nie, jak ja sam. Czy naprawdę Go kocham z całego serca, z całej duszy, z całej siły mojej? Dlaczego? Ponieważ pewne rzeczy mogę robić, które będą wyrazem miłości, niemniej jednak wcale nie muszę kochać Boga. I on całkowicie odstawił to na bok, ponieważ uznał, że nikt nie może zaglądnąć do jego serca, ale wiedział, że ludzie obserwują to, w jaki sposób drugich ludzi kocha. I pewnie nie za wiele dobrych uczynków było w jego życiu, ponieważ nagle mówi: a kto jest moim bliźnim? Kiedyś tak żartobliwie do jednego pastora powiedziałem, bo tam ja taki owoc na spotkaniu pastorów, ja mówię: to podzieliłbyś się. Ja mówię: Pan Bóg kazał się dzielić. On mówi: tak, kazał się dzielić, ale nie powiedział z kim. I przez chwilę się droczył. I później to się tak przekształciło w taką właśnie rozmowę, właśnie żeśmy zaczęli o tym rozmawiać, że odpowiedź padła tak, jak ten faryzeusz mówi, że kto jest moim bliźnim? Jak naprawdę możesz powiedzieć, czy ja kocham bliźniego, czy też nie? I kochani, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cały świat to są nasi bliźni, możemy czuć się przytłoczeni, że niewiele robimy w tej sprawie. I są ludzie, którzy nagle wchodzą w coś takiego i widzą, ile krzywdy jest robione na świecie, kraje głodujące, jak mało w tej sprawie robimy. W ogóle, żyjąc tutaj na tym kontynencie, często jesteśmy oddzieleni od sytuacji, która jest na świecie. Kiedy była II wojna światowa, Amerykanie niewiele wiedzieli o tym, co się działo tam. A dzisiaj my też tylko wiemy, ile nam media powiedzą, co możemy zrobić, ażeby pomóc. Kreują nasz światopogląd, czy na temat krajów arabskich, czy całej tej sytuacji, ale niewiele wiemy. I można czuć się przetłoczonym albo, że nic nie robimy, albo nagle mamy ludzi, którzy jadą tam i próbują sytuację zmienić i nagle czują się wypaleni i nie wiedzą, co zrobić. Czy rzeczywiście Bóg nas powołuje, że miłuj bliźniego swego, to znaczy kochaj cały świat do tego stopnia, że nagle czujesz się tak przytłoczony, że nic nie możesz zrobić? Chciałbym zaproponować coś na podstawie tego, co Pan Jezus tutaj opowiada. Po pierwsze, przykazanie nie jest miłuj bliźnich swoich, ale miłuj bliźniego swego. Bóg przede wszystkim chce, abyśmy zauważali pojedynczego człowieka. Tak jak ja jestem pojedynczym człowiekiem, Bóg nie oczekuje ode mnie, przepraszam, Bóg nie oczekuje ode mnie, że mam zmienić cały świat, ale Bóg czasem posyła albo stawia na mojej drodze ludzi. Jest to test dla mnie, czy ja okażę miłość Chrystusową, czy też nie. Jezus, nawiązując do tego, rzekł, 30 werset, czyli do tej rozmowy, którą mieli, a też do pytania, kto jest moim bliźnim. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali i poranili, i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, aby zrozumieć sytuację, przechodził kapłan, czyli człowiek wybrany do tego, ażeby służyć Bogu i ludziom, ażeby być jakimś przykładem świętości, czystości, życia praktycznego dla Boga. Nagle przechodzi tamtędy, spojrzał i idzie dalej. Znowuż, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedno słowo, 31 werset. Pan Jezus mówi przypadkiem. A czasem ludzie mówią, nie ma przypadków. I znowuż, Pan Jezus nie mówi, że są przypadki, tylko ten człowiek, idąc drogą, widząc tego człowieka, nie odczuł, Boże, czy Ty tego człowieka postawiłeś na mojej drodze? To była po prostu sprawa przypadkowa dla niego. On nie odczuł, że Bóg go tamtędy posyłał. Czasem, ile razy mieliśmy wydarzenie, że chcieliśmy udać się tą drogą, a pojechaliśmy tamtą drogą i spotkaliśmy kogoś i mówimy, to tak miało być. Bóg nas tak tego Bóg chciał. Ten człowiek tego nie odczuł. Nagle on widzi człowieka w potrzebie i dla niego to jest ciągle przypadek, on tamtędy przechodzi. On w ogóle nie zrozumiał, że być może Bóg go wysyła tam. On poszedł tą drogą, żeby nie dostać się do Jerycha, ale po to, żeby spotkać się z tym człowiekiem i mu pomóc. Dla niego to był zwykły przypadek. Zobaczywszy go, przeszedł. Sytuacja Lewity była podobna. A kapłani mogli być tylko wybierani z domu Lewiego. I tak zastanawiając się dlaczego, czy ci ludzie, kiedy brali pod uwagę Słowo Boże we wszystkim, czy mogli znaleźć w Słowie Bożym coś, co pozwoliło im na to, żeby przejść mimo tego człowieka i nie zaspokoić jego potrzeby i nie okazać miłości? I myślę, że ci ludzie musieli znaleźć coś w Słowie Bożym, co by zaspokoiło ich sumienie na ich postępowanie bez miłości. Ponieważ to nie byli tacy byle sobie ludzie. Lewici studiowali Słowo Boże, kapłani żyli Słowem Bożym. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale znajdujemy takie słowa. Dwudziesty pierwszy rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej i werset 10 mówi tak. A kapłan w gronie swoich braci najwyższy godnością, na którego głowę zostanie wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat, nie będzie rozwichrzał włosów głowy swojej ani swoich szat rozdzierał. Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego, nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał. Tak sobie pomyślałem, że pewnie ten kapłan, kiedy podszedł, a ten człowiek, Pan Jezus mówi, był na pół umarły i żeby sprawdzić czasem, czy ktoś żyje, trzeba dotknąć pulsu i sprawdzić, czy ten żyje. I teraz było ryzyko, że gdyby ten człowiek nie żył, on by się zanieczyścił, ten kapłan, i nie mógłby wykonywać służby pańskiej przez jakiś czas. To byśmy musieli czytać, żeby musiał dokonać rytualnych obmywań. Przez 7 dni byłby nieczysty. I pewnie ten kapłan się zatrzymał i powiedział, Boże, przecież Ty mnie powołałeś, że ja mam wykonywać służbę w świątyni. Jeżeli ja się dotknę tego człowieka, żeby sprawdzić, czy on żyje, się zanieczyszczę, i ważniejszych rzeczy nie będę mógł. Co to taki człowiek tutaj nie wiadomo, czy mu coś pomoże? I być może znalazł sobie fragment Pisma Świętego na poparcie swojego postępowania. Drugi fragment, który przyszedł mi na myśl, to jest zawarty w 4 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale. To są ludzie, którzy obeznani byli w tych fragmentach Pisma Świętego, bardziej aniżeli my. My czytamy Stary Testament tylko po to, żeby mniej więcej wiedzieć, co tam pisze, ale dla większości z nas te przepisy są obce, ponieważ my nie żyjemy w tym świecie, ani w tej tradycji. 5 rozdział, 2 werset. Rozkaż synom izraelskim, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek, wszystkich, którzy się zanieczyszczyli przez zetknięcie się zmarłym. A 19 rozdział i 13 werset też czwartej księgi Mojżeszowej, 13 werset. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Kochani, jeżeli czytamy takie fragmenty Pisma Świętego, to bardziej zrozumiemy miłość Jezusa. Jest taka sytuacja, chyba to jest ulubiona historia Marii Dąbrowskiej, bo jak składała świadectwo, to właśnie mówiła o tej historii młodzieniec, Nain i matka, prawda? I wynoszą umarłego syna. Idzie płacząca matka za konduktem. Orszak jest weselny, kondukt jest pogrzebowy, za konduktem pogrzebowym i w rozpaczy. I nagle Jezus zatrzymuje ich idących. Jest napisane, że On się dotyka. Nie wiem, czy to rozumiecie. W Starym Testamencie nikt nie miał prawa dotykać się zmarłego człowieka. I szczególnie Chrystus, który mówi, że ja jestem Synem Bożym, ja jestem tym posłanym tutaj, ażeby zwiastować wam Ewangelię. I nagle podchodzi i dotyka się umarłego człowieka. Kiedy trędowaty przychodzi do Jezusa, po pierwsze, trędowatym nie wolno było podchodzić do ludzi zdrowych. Mało to Pan Jezus mówi, chodź tu. Dotyka się, mówi, chcę, bądź oczyszczony. Pan Jezus łamie te zasady, którymi prawdopodobnie posłużyli się kapłan i lewita. Mówi, ja nie mogę się dotknąć. I dlatego Pan Jezus mówi, miłujcie się miłością, jaką ja was umiłowałem. Nie bałem się was dotknąć. Nie bałem się was przytulić do siebie i okazać wam miłości. I wreszcie znajduje się człowiek, 33 werset. I pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Teraz, rozumiejąc sytuację między Żydami a Samarytanami, Samarytanie nie chcieli mieć do czynienia z Żydami ani Żydzi a z Samarytanami. Określiła to niewiasta Samarytanka, która rozmawiając z Jezusem doznaje szoku i mówi, jakże ty będąc Żydem rozmawiasz ze mną, Samarytanko, przecież Żydzi nie obcują z Samarytanami. I nagle jest Samarytanin, który może miał kompleksy, czuł się niższym, gorszym od Żydów, bo to był ich między innymi problem. I być może jemu nie przyszło do głowy, że tak jest napisane. Ale był poruszony tym, co odczuł w środku. I 34 werset mówi, podszedł, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą, winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź. I ty czyń podobnie. Pamiętajmy, Pan Jezus tutaj rozmawia z człowiekiem, który wystawił go na próbę i próbuje mu pokazać jego hipokryzję, jego obłudę. I kochani, jakże często Słowo Boże czyni to i w naszym życiu. Tak bardzo jesteśmy pewni tego, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Potrzebujemy znaków. Potrzebujemy znaków naszej firmy, że jesteśmy firmowymi chrześcijanami. Jednym z tych znaków właśnie jest znak miłości. Nie mogę bazować faktu, że jednego dnia słuchałem Słowa Bożego i wyznałem swoimi ustami, że Jezus jest moim Panem, Zbawcą i dlatego jestem dzisiaj chrześcijaninem. Nie mogę mówić, że jestem chrześcijaninem tylko dlatego, że czytam Pismo Święte, albo modlę się, albo chodzę do kościoła. Ale jednym z znaków autentyczności jest właśnie ta miłość. Jeżeli moja wiedza Pisma Świętego sprawia, że okazuję mniej miłości drugiemu człowiekowi, prawdopodobnie źle czytam Pismo Święte. Prawdopodobnie poszedłem jakąś drogą, którą Chrystus nie szedł. Ponieważ Chrystus za każdym razem, kiedy była sytuacja na Jego drodze, okazywał miłość. Kiedy ostatni raz okazałeś miłość drugiemu człowiekowi dlatego, że jesteś chrześcijaninem? Tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Bóg nie oczekuje, że wstaniesz i będziesz szedł i pytał się, komu możesz okazać miłość. Bóg tak zaaranżuje sytuację w twoim życiu, że będziesz wiedział, że znajdzie się człowiek, który będzie potrzebował twojej miłości. Znajdzie się brat, siostra w Chrystusie, którzy będą potrzebować twojej miłości. Człowiek w pracy będzie potrzebował twojej miłości. Jeżeli przechodzisz i widzisz człowieka, który być może siedzi zamyślony i smutny i czujesz to, że coś jest i masz to wewnętrzne jakieś takie drgnięcie, że ten człowiek czegoś potrzebuje, nie zlekceważ tego, podejdź do niego, zadaj mu pytanie. Czasem to jest tak bardzo prosta rzecz. Zauważcie, że ten Samarytanin nie wygląda na to, że on próbował tego człowieka nawrócić i powiedzieć, słuchaj, a dołącz do nas, Samarytan, teraz. Zobacz, to ja ci pomogłem. Nie. On po prostu zaspokoił jego potrzebę i w prosty sposób okazał mu miłość. Prawdziwa miłość, kochani, nie zniewala po okazaniu miłości. Ile razy zadajemy pytanie, czy warto? Czy warto okazać miłość? Zadajemy pytanie, czy ta osoba nam się odwzajemni? Gdyby Pan Jezus zadał pytanie, czy warto iść na krzyż, czy ludzie mi się odwzajemnią, jak myślicie, poszedłby czy nie? Prawda? A Jezus nie zadał tego pytania. Kiedy Jezus uzdrawiał ludzi, oczyszczał trędowatych, szło 10 trędowatych i Chrystus jako Bóg, jak myślicie, On nie wiedział, ilu wróci Mu podziękować? Tylko jeden wrócił, prawda? I Pan Jezus mówi, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Tak. Tylko jeden wrócił, żeby podziękować. Niemniej jednak 10 doznało miłości Jezusa Chrystusa. Kochani, prawdziwa chrześcijańska miłość nie zadaje pytania wcześniej. Okaże ci miłość, jeżeli będę miał zapewnienie, że będzie z wzajemnością, że będzie mi się to opłaciło, że będzie to warte. Prawdziwa chrześcijańska miłość na wzór Chrystusa po prostu odpowiada miłością tylko dlatego, że widzi taką potrzebę w drugim człowieku. Nieważne, czy jest to człowiek, którego łatwo kochać, czy jest to człowiek, którego trudno kochać. Okazujemy miłość, bo jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Pochylmy głowy i przyjdźmy do Pana w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś tym, który okazujesz tę niezmienną, bezgraniczną miłość. I wzywasz nas, Panie, abyśmy na Twój wzór kochali drugich. Panie, jakże trudno czasem o taki rodzaj miłości. Panie, jakże trudno w moim sercu o taką miłość często i dlatego Cię proszę, abyś przebaczył mi często brak miłości, albo wyrachowanie, albo obliczanie kosztów. Panie, pomóż mi kochać tak, jak Ty kochałeś i tak, jak Ty kochasz, Panie. Proszę Cię o każdą osobę dzisiaj na tym miejscu. Panie, proszę Cię o nasz Kościół, abyśmy byli Kościołem kochającym. Kościołem nigdy nie odpowiadającym złe za złe, złem za złe, ale Panie, byśmy zawsze kochali. Zawsze dawali miłość. Gdyż potem, Panie, ludzie nieznający Ciebie poznają, że jesteśmy uczniami Twoimi. Jeżeli miłość, Panie, wzajemną mieć będziecie, będziemy. I dlatego, Panie, teraz proszę Ciebie również o sytuację wewnątrz Kościoła. Panie, tak wygląda, że nie samo okazywanie miłości sprawi, że ludzie poznają, ale kiedy ludzie będą obserwować, że my jako chrześcijanie, jako Twoje dzieci, jako bracia i siostry, kiedy będziemy, Panie, kochać się ze wzajemnością, wtedy, Panie, ludzie poznają, że Ty jesteś naszym nauczycielem i mistrzem. Panie, uczyń nas Kościołem miłującym się, akceptującym się nawzajem, nie wymagającym, Panie, od siebie, abyśmy stawali się jak drugi, ale byśmy kochali się takim, jakim jesteśmy. Ze swoimi różnicami, ze swoją, Panie, oryginalnością, charakteru, osobowości. Panie, tego chcemy, tego pragniemy. I o to się, Panie, modlę. Dla każdej osoby, która jest częścią tego Kościoła. W imieniu Jezusa. Bądź z nami, Panie, na rozejście się. do ponownego spotkania. Kiedy w niedzielę się zajdziemy, aby chwalić Twoje imię, Panie, niech obecność Twojego Świętego Ducha będzie między nami i niech Twoje Słowo dotyka się nas i przemienia. Chwała Ci. Amen. Amen.